Rozważmy następnie, że Pan Bóg, czyniąc Maryję matką swoją, wyżej nadto wynieść już jej nie mógł. Aby pojąć, do jakiego szczytu wielkości ta przenajświętsza dziewica wyniesiona została, trzeba by objąć pojęciem szczyt wielkości i majestatu Boga samego. Dość więc powiedzieć, że Pan Bóg uczynił ją matką swoją, aby przez to dać do zrozumienia, że wyżej wynieść jej już nie mógł. Arnold Karnutański słusznie utrzymuje, że Stwórca, stając się synem Maryi, wywyższył ją nad wszystkich świętych i aniołów. Tak dalece, że prócz Boga jest ona, powiada święty Efrem, bez żadnego porównania wyższą od wszystkich duchów niebieskich. A i święty Andrzej Kreteński mówi, po Bogu jest ona wyższą nad wszystko. Zaś święty Anselm tak się o tym wyraża. O Pani moja, nic Tobie równego, cokolwiek bowiem istnieje albo nad Tobą, albo pod Tobą jest. Nad Tobą Bóg tylko, pod Tobą wszystko, co nie jest Bogiem. Słowem, jak dodaje święty Bernardyn, szczytność Maryi jest taka, że tylko Bóg jeden może ją pojęciem ogarnąć. Nic więc dziwnego, powiada święty Tomasz z Wilanowa, że święci ewangeliści, którzy rozwodzą się w pochwałach o świętym Janie Chrzcicielu, o świętej Marii Magdalenie, krótką wzmiankę czynią o tym, co wyróżnia przenajświętszą Maryję Pannę. Dość było oznajmić nam, że Pan Jezus jest jej synem, bo cóż więcej mogli powiedzieć o szczytnym powołaniu tej dziewicy błogosławionej, pisze tenże święty. Wszak dość tego, że poświadczają, iż jest ona matką Boga. To jedno wyraża wszystko, co stanowi głównie albo co raczej stanowi całą jej pochwałę, więc w większe szczegóły wchodzić nie było potrzeby. I rzeczywiście, wyrzec o Maryi to tylko, że jest ona matką Boga, powiada święty Anselm. Przechodzi już to wszystko, co tylko po Bogu najzaszczytniejszego powiedzieć lub wyobrazić sobie można. Nazwij ją, jak ci się podoba, dodaje Piotr Celiusz. Nazwij Królową Niebieską, Władczynią Aniołów, albo innym jakimś najwznioślejszym, jaki być może tytułem. Nigdy nie uczcisz jej tak, jak w tych dwóch słowach. Matka Boga. I powód tego jest jasny, według bowiem nauki świętego Tomasza, im rzecz jakaś bliższa jest swego pierwowzoru, tym staje się doskonalsza. Stąd Maryja, będąc z istot stworzonych najbardziej zbliżoną do Boga, gdyż jest matką Jego, więc też jest tą istotą, która nad wszystkie inne stworzenia do wyższej doskonałości wyniesiona została i obfitsze i wznioślejsze łaski otrzymała. Ojciec Suarez wyprowadza z tego wniosek, że godność macierzyństwa Bożego jest bez żadnego porównania wyższa nad wszelkiego rzędu stworzenia, nie wyłączając najwyższych duchów niebieskich. Albowiem godność ta styka się z najściślejszym zjednoczeniem człowieczeństwa z bóstwem w jednej z osób Trójcy Przenajświętszej, to jest w Panu Jezusie, które to zjednoczenie teologowie nazywają zjednoczeniem hipostatycznym. Z tego też powodu wielebny Dionizy Kartus powiada, że po zjednoczeniu z Bogiem hipostatycznym, jak to miało miejsce w osobie Pana Jezusa, nie masz ściślejszego zjednoczenia nad to, jakie zaszło w Matce Bożej z jej Synem. Jest to zjednoczenie z Bogiem, dodaje ojciec Suarez, nad które po człowieczeństwie Chrystusa Pana ściślejsze być już nie może w istocie stworzonej. A błogosławiony Albert Wielki twierdzi, że godność macierzyństwa Bożego jest godnością idącą zaraz po najwyższej godności Boga, z czego w końcu robi wniosek, że Maryja ściślej nie mogła już być zjednoczona z Bogiem, chyba żeby Bogiem się stała. Święty Bernardyn utrzymuje, że aby Przenajświętsza Panna stała się Matką Boga, musiała zostać wyniesiona do niejakiejś równości z trzema osobami Trójcy Przenajświętszej, a to przez jakby nieskończoność łaski jej udzielonych. Jak dzieci są poniekąd poczytywane za jedną i tą samą rzecz z ich rodzicami, powiada Piotr Damian, gdyż tak dalece wspólnie im są mienie i zaszczyty, tak podobnie Pan Bóg, przebywając w różny sposób w swoich stworzeniach, w Maryi przebywał w sposób zupełnie odrębny, stając się z nią jakby jedną i tą samą rzeczą. Po czym ten święty wypisuje ten piękny swój ustęp powszechnie znany. A tu niech zamilknie i zadrży wszelkie stworzenie, a zaledwie ośmieli się wpatrywać w takiej godności ogrom. Zamieszkuje Bóg w dziewicy matce swej, z którą posiada wspólność natury. Z tego to powodu święty Tomasz twierdzi stanowczo, że Maryja, stając się Matką Boga, otrzymała wskutek tak ścisłego zjednoczenia z dobrem nieskończonym niejako godność jakby nieskończoną, którą ojciec Suarez nazywa nieskończoną w swoim rodzaju, albowiem godność macierzyństwa Bożego po godności Boga człowieka jest najwyższą z mogących być udziałem istoty stworzonej. I rzeczywiście, według nauki doktora Anielskiego, nawet i człowieczeństwo Pana Jezusa mogło wprawdzie obdarzone zostać jeszcze większą łaską uświęcającą, gdy bowiem łaska jest darem stworzonym, więc nieograniczona moc Boża może ją wciąż zwiększać. Wszelako to człowieczeństwo nie mogło już być wyżej wyniesione, jak zostało wskutek swego zjednoczenia z osobą Bożą. Podobnie i Przenajświętsza Panna nie mogła już być wyższej godności nad te, że była Matką Boga, co jest godnością jakby nieskończoną. Oto jak się o tym wyżej przytoczony święty wyraża. Przenajświętsza Panna z powodu, że jest Matką Boga, posiada godność jakby nieskończoną, pochodzącą od dobra nieskończonego, jakim jest Bóg. I pod tym względem nie może już istnieć coś wznioślejszego. Święty Tomasz z Wilanowa to samo mówi. Zaiste, macierzyństwo Boże, pisze on, ma w sobie coś poniekąd nieskończenie wzniosłego. A święty Bernardyn powiada, że godność, do jakiej Pan Bóg wyniósł Maryję, czyniąc ją swoją matką, była już najwyższym stopniem godności, do jakiej może być wyniesione proste stworzenie. Jest to zdanie i błogosławionego Alberta Wielkiego. Pan Bóg, powiada on, uczynił Przenajświętszej Pannie dar najwyższy, jakiego tylko dostąpić może proste stworzenie. To jest, obdarzył ją godnością macierzyństwa Bożego. Stąd owo sławne zdanie świętego Bonaventury, że może Pan Bóg stworzyć większy świat, większe niebo, jak to, jakie istnieją, ale nie może wynieść istoty stworzonej do wyższej godności nad godność stania się jego matką. lecz sama Przenajświętsza Panna wyraża lepiej, jak ktokolwiek inny, do jakiego stopnia szczytu i wielkości wyniósł ją Pan Bóg, gdy mówi: wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący. A dlaczegoż nie wyłuszcza, nie wyraża, jakie to są te wielkie rzeczy, które otrzymała od Boga? Nie wyraża tego, odpowiadają na to Nawarinus i święty Tomasz, bo są to rzeczy, których wyrazić językiem ludzkim niepodobna. Nie określa wielkości tych rzeczy, bo są tak wzniosłe, że pojęcie nasze przechodzą. Słusznie więc powiada święty Bernard, że Pan Bóg świat cały stworzył dla tej błogosławionej dziewicy, która stać się miała matką Jego. A święty Bonaventura powiada, że ona zasłania od zniszczenia świat, jak współuczestniczyła w jego założeniu. Zaś wyrażając się w ten sposób, ten doktor Kościoła opiera się na tym ustępie Pisma Świętego, który Kościół stosuje do Maryi. Z nimem była wszystko składając. Święty Bernard dodaje, że dla niezmiernej to miłości ku niej Pan Bóg nie zgładził pokolenia ludzkiego po grzechu Adama. Jak również słusznie Kościół Święty, opiewając chwałę Maryi, te znowu słowa z Ewangelii do niej odnosi. Maryja najlepszą cząstkę obrała, gdyż ta dziewica matka miała dostać w udziale nie tylko znaczną cząstkę z doskonałych darów niebieskich, lecz i z pomiędzy nich jeszcze obrała sobie cząstkę najlepszą, albowiem Stwórca obdarzył ją, jak to twierdzi Albert Wielki, wszelkimi darami i łaskami powszechnymi i szczególnymi udzielonymi innym stworzeniom i obdarzył w najwyższym, jaki tylko być może stopniu. A to wszystko wskutek godności macierzyństwa Bożego, do którego wyniesiona została. Tak zatem Maryja była dziecięciem, lecz w wieku niemowlęcym posiadała tylko niewinność, a nie brak zdolności. Gdyż od pierwszej chwili swego poczucia obdarzona została darem pełności rozumu. Była dziewicą, lecz bez sromoty bezpłodności. Była matką, lecz nie postradała skarbu dziewictwa. Była śliczną i prześliczną, powiada Ryszard od świętego Wiktora, święty Grzegorz Nikomedyjski i święty Dionizy Areopagita, który miał szczęście własnymi oczyma patrzeć na nią i który zapewnia, że gdyby go wiara nie uczyła, że była ona tylko stworzeniem, byłby jej jak bóstwu cześć oddał. Pewnego razu święta Brygida usłyszała samego Zbawiciela w te słowa do matki swojej przemawiającego: wszystkich aniołów i wszystkie stworzenia przeszłaś ty pięknością. Prześliczna była, mówię, lecz bez żadnego niebezpieczeństwa dla tych, którzy na nią patrzyli. Owszem, widok jej piękności przytłumiał wszelkie nieskromne podniety i rozbudzał w sercach zamiłowanie cnoty. Taką obdarzona była łaską, pisze święty Ambroży, że nie tylko sama nieskalane dziewictwo posiadała, lecz nawet na kogo tylko spojrzała, tego cnotą czystości obdarzała. Co powtarza i święty Tomasz, mówiąc: łaska uświęcająca nie tylko w samej Przenajświętszej Pannie przytłumiła wszelkie złe podniety, lecz i na innych najzbawienniej oddziaływała. A stąd, chociaż była niezrównanie pięknej powierzchowności, w nikim nigdy widok jej nie obudził niewłaściwych myśli. Dlatego to porównana jest do mirry, mającej własność chronienia od zepsucia. jako mirra wyborna wydałam słodycz wonności. Oddawała się życiu czynnemu, lecz obok tego żadne zajęcie nie przerywało jej ścisłego zjednoczenia z Bogiem. Przez kontemplację, będąc ciągle zatopioną w Bogu, nie zaniedbywała zajęć potocznego życia i obowiązków miłości bliźniego. Uległa wprawdzie śmierci, lecz nie doznawała ucisków konania i ciało jej zepsuciu nie podpadło. Zakończmy więc następującym wnioskiem. Ta Matka Boga naszego jest nieskończenie niższa od Boga, lecz jest niezmiernie, niepojęcie wyższa nad wszystkie stworzenia. I gdy nie sposób znaleźć Syna szczytniejszego nad Jezusa, nie sposób także znaleźć Matki szczytniejszej nad Maryję. To powinno nie tylko skłaniać sługi tej Przenajświętszej Panny do radowania się z takiego jej wywyższenia, lecz powinno coraz bardziej pobudzać do tym większej ufności w jej przemożne pośrednictwo, gdyż będąc Matką Boga, powiada ojciec Suarez, ma jakby prawo do Jego darów dla wyjednywania ich dla tych, za którymi się wstawia. Stąd święty German w te słowa do niej się modli. Ty zaś, o Pani nasza, która przed Bogiem macierzyńskiej powagi zażywasz, dla tych nawet, którzy bardzo ciężko zawinili, nadzwyczajną łaskę odpuszczenia grzechów otrzymujesz. Niemożliwe to bowiem, byś nie została wysłuchana, gdy Pan Bóg Tobie jako prawdziwej i niepokalanej Matce we wszystkim pragnie dogodzić. Tak więc, o Matko Boga i nasza Matko, nie brak Ci na możności dla niesienia nam ratunku, ani Ci też nie brak dobrej woli do czynienia tego, jak nas o tym upewnia święty Bernard. Albowiem wiesz o tym, powtórzę zasługom Twoim opatem celejskim, że Pan Bóg stworzył Cię nie tylko dla siebie, lecz że dał Cię aniołom dla naprawienia strat, jakie ponieśli, ludziom dla ich podźwignięcia, szatanom dla ich pogromienia. Za Twoim to pośrednictwem jednamy się z Bogiem i odzyskujemy łaskę Jego. Ty zwyciężasz i gromisz wroga duszy naszej. Aby przypodobać się Matce Bożej, pozdrawiajmy ją często, odmawiając zdrowaś Maryjo. Pewnego razu Przenajświętsza Panna objawiła świętej Matyldzie, że niczym innym nie można oddać jej czci milszej, niż odmawiając zdrowaś Maryjo. Jest to przy tym środkiem do otrzymania łask najbardziej pożądanych od tej Matki Miłosierdzia, jak się to okaże w przykładzie, który opowiemy. Znanym jest powszechnie zdarzenie, które ojciec Paweł Segneri opisuje w dziele swoim mającym tytuł Chrześcijanin wyuczony. Pewien młodzieniec mający na sumieniu najbardziej nieczyste grzechy, w które nałogowo zapadał, znajdując się w Rzymie, poszedł do spowiedzi do ojca Mikołaja Cukki. Spowiednik obszedł się z nim z wielką miłością i serdecznie litując się nad biednym stanem jego duszy, powiedział mu, że nabożeństwo do Matki Bożej może go wyrwać z tego przeklętego grzechu. Na pokutę zatem zadał mu codziennie rano, zaraz po wstaniu i wieczorem, przed udaniem się na spoczynek, odmawianie zdrowaś Maryja na cześć Przenajświętszej Panny, ofiarując jej swoje oczy, ręce i całe ciało, z prośbą, aby go strzec raczyła jako swojej własności, a przy tym, aby 3 razy ucałował ziemię. Młodzieniec wypełnił tę pokutę, najpierw z niewielką poprawą, lecz spowiednik polecił mu, aby nie zaniechiwał tego nadal i pobudzał go do ufności w opiekę Maryi. Wkrótce młodzieniec odjechał z kilku towarzyszami i wałęsał się po świecie kilka lat. Powróciwszy do Rzymu, poszedł znowu do spowiedzi do tegoż samego ojca, który niezmiernie się ucieszył, znalazłszy go zupełnie zmienionym, już wcale nie podpadającego zgubnemu nałogowi nieczystości. Synu mój, rzekł do niego, jakim sposobem otrzymałeś od Boga tak zupełną poprawę? Młodzieniec odpowiedział: Przenajświętsza to Panna, w nagrodę tego malutkiego nabożeństwa, któregoś mnie ojcze wyuczył, wyjednała mi tę łaskę. Lecz nie koniec na tym. Gdy ojciec Cukki wspomniał na kazaniu o tym zdarzeniu, pewien wojskowy, który od dawnego czasu miał grzeszne stosunki z zamężną kobietą, usłyszawszy to, postanowił, podobnie jak młodzieniec, nabożeństwo to wypełniać w celu zerwania zgubnych kajdan, którymi szatan trzymał go w swojej niewoli, a co właśnie powinien czynić każdy grzesznik, jeśli chce, żeby Przenajświętsza Panna mogła przyjść mu z pomocą. I tym sposobem i tenże wojskowy zwalczył sprośną namiętność, której się kiedyś oddawał, i poprawił się zupełnie. Na koniec stał się i nowy cud. Po upływie pół roku, zbyt pewny siebie, dnia jednego nieroztropnie postępując, postanowił on pójść do wspólniczki swojego dawnego nierządu dla dowiedzenia się, czy i ona się nawróciła. Gdy zbliżał się do drzwi jej domu, przez co wystawiał się na wyraźne niebezpieczeństwo nowego upadku, poczuł, że go gwałtownie odepchnęła jakaś niewidoma siła i nagle znalazł się na drugim końcu ulicy, przed własnym mieszkaniem. Poznał wtedy wyraźnie, że go w ten sposób Maryja ratowała od zguby. Z tego więc można miarkować, jak dalece ta nasza najmiłościwsza matka stara się nie tylko wyrwać nas z grzechu, gdy się jej polecamy, mając tego pragnienie, lecz jak bardzo chroni nas od niebezpieczeństwa powtórnego upadku. Modlitwa. O Panno niepokalana i przenajświętsza, o istoto najpokorniejsza i najwznioślejsza w oczach Boga, Ty, któraś się tak uniżała przed sobą samą, a znalazłaś się tak wielką przed Stwórcą Twoim, że do tego stopnia Cię wywyższył, iż wybrał sobie na Matkę i następnie postanowił Królową Nieba i Ziemi. Składam dzięki Najwyższemu Panu za takie uczczenie Ciebie i raduję się wspólnie z Tobą, widząc Cię tak zjednoczoną z Bogiem, że już ściślej zjednoczonym z Nim stworzenie być nie może. Widząc zaś Cię tak pokorną obok takiej doskonałości, nie śmiem stanąć przed Tobą. Ja, który jestem tak pyszny, pomimo tylu grzechów moich. Wszelako chociaż jestem takim nędznikiem, ośmielam się i jak najgłębszy pokłon Ci składam, mówiąc: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, o wyjednaj więc i dla mnie cząsteczkę tej łaski. Pan z Tobą, bo z Tobą będąc od pierwszej chwili Twojego istnienia, zjednoczył się jeszcze ściślej, stając się Twoim Synem. Błogosławionaś Ty między niewiastami, o wyjednaj i dla nas Boże błogosławieństwa. I błogosławiony owoc żywota Twojego, o krzewie przenajświętszy, któryś światu dał taki Boży owoc. Święta Maryjo, Matko Boża, wyznaję, żeś prawdziwą Boga Rodzicielką i na stwierdzenie tej prawdy gotów jestem 1000 razy oddać życie. Módl się za nami grzesznymi, bo gdyś Ty Matką Boga, Tyś także Matką naszego zbawienia i Matką nas wszystkich biednych grzeszników. Dla zbawienia to bowiem grzeszników Bóg stał się człowiekiem i Ciebie uczynił Matką swoją, aby modlitwy Twoje posiadały moc zbawienia wszystkich. Módl się więc, o Maryjo, módl się za nami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wciąż módl się teraz, gdyż przy życiu będąc, wystawieni jesteśmy na tyle pokus i na ciągłe niebezpieczeństwo postradania Boga. Lecz przede wszystkim módl się za nami w godzinę śmierci naszej, gdy nadejdzie dla nas chwila przejścia z tego świata i stawienia się przed Trybunałem Najwyższego Sędziego. Módl się, abyśmy zbawieni przez zasługi Jezusa Chrystusa i za Twoim pośrednictwem mogli kiedyś, nie obawiając się już zguby, pozdrawiać i chwalić Ciebie i Bożego Syna Twojego w niebie przez całą wieczność. Amen.